zasłużony dla środowiska lokalnego, regionu, kraju. Status: ocalić przed niepamięcią.
Uwaga, człowiek.
Jerzy Pertkiewicz, rocznik 20 minionego wieku, doktor farmacji, harcmistrz, żołnierz kampanii wrześniowej i Armii Krajowej, pseudonim Drzazga, podpułkownik w stanie spoczynku.
Teraz są różne dyskusje na temat celowości powstania warszawskiego. Ludzie krytykują, dlaczego powstanie, czy było potrzebne. W 1944 roku już zbliżała się Armia Radziecka, to z nas młodych już nikt nie mógł doczekać się chwili, gdy będzie jakaś okazja do wystąpienia. Mobilizacja nasza obywatelna obywała 3 kompanie, a zgłosiło się tyle ochotników, że było 5 kompanii. Gdyby nie wybuchło powstanie, gdyby nie była partyzantka, to byłaby bezładna, chaotyczna walka, pociągająca olbrzymie straty nie tylko ludzi walczących, ale ludności cywilnej. Bo proszę Państwa, każda nasza akcja przeprowadzona w jakiejś miejscowości pociągała potem represje wobec ludności. Dlatego my będąc partyzantami, wybierając miejsce do jakiejś akcji zasadzki, to się wybierało między dwoma wioskami. Albo się robiło czasem pod firmą sowieckiej partyzantki. Na przykład jest nieznana w ogóle, bo nie była opublikowana akcja rozkręcenia szyn torów pod siedliskami. To było w październiku 1944 roku. No to tam poszło, że cały jeden pluton szyny rozkręcił, a potem poszli do budki, bo przedtem była taka akcja dróżnik kolejowy. Tam zostawili czapkę sowiecką i napisali po rusku: Job waszą mać, tak? Pobieda będzie po naszej stronie. Drugi kazał się związać. My prawie zwiążcie mnie teraz tam, więc go związali. Pociąg wykoleił się, zatrzymany ruch był na kilkanaście godzin. Przecież było dochodzenie, no ale ta kartka uratowała to, że nikt nie był. A trzymaliśmy ruch transportów kolejowych na front przez kilkanaście godzin. To już było pojemne, a wtedy w tym roku październik był bardzo zimny i deszczowy. Tak byliśmy przemoknięci, byliśmy zmęczeni. Wielu z nas miało febrę na ustach, czy raki nas przeżywa. No i brak higieny, brak mydła, brak możliwości umycia się codziennego, spanie bez przerwy w ubraniach, w butach. To są takie prozaiczne rzeczy. To pokazuje, w jakich warunkach myśmy żyli. Dostęgi tośmy zawsze, proszę Państwa, stali się mieć w jakichś przysiłkach albo przylasku. To są takie zabudowania na końcu wsi albo przy samym lesie. Tam wykorzystywaliśmy stodoły, w tych stodołachśmy spali, a na dzień wchodziliśmy do lasu. Zacięło się ślady. Mieliśmy swoje, każda kompania miała swoją kuchnię, swoje zaopatrzenie. Głodu w Tarnowskim myśmy nie cierpieli, bo w innych partyzantkach to był głód. U nas, dlaczego? Bo mieliśmy, pieniądze były ze zrzutu i nasi kwatermistrze płacili za każdą dostawę. Dla Państwa podam do przykładu. Jajko kosztowało 36 groszy, Niemcy płacili, no myśmy płacili im po złoty 50. Więc z tych jajek nam przynosili. Cukier tośmy dostali tutaj z tych Starnowa, między innymi od apteki mojego ojca też kilka worków, no bo to były apteki, które przydział na cukru na wyrób syropów. No. Ale było tego cukru tyle, że można było rozdawać personelowi i na inne cele. I dlaczego mówię o tych jajkach? Bo my ludzie młodzi, brakło nam słodyczy. Tarł się jajko i kogelboga. Więc jak przyniesie jajko, to każdy kupował sobie te 2 czy 5 jajek, gdzieś tam i do kwatermistrza cukru i podbosuje, jak każdy kołciera się mówi: kogelboga, kogelboga. Proszę Państwa, to był przysmak wtedy taki dla nas, tak? Więc nam żywności nie brakowała, ludność przynosiła i chleb. Kupowało się krowy, prosiaki. Także mieliśmy swego rzeźnika. On to preparował, rozdawał na 5 kompanii. W każdej kompanii się gotowało. Także myśmy mieli jedzenie. Tak. Także tutaj różniliśmy się od innych oddziałów partyzanckich, które nie miały zorganizowanej dobrze służby kwatermistrzowskiej. Ale zdarzało się też, że ludzie nie brali pieniędzy. Wystarczyło im pokwitowanie. Podam Państwu taki przykład. Byliśmy w Suchej Górze i niedaleko był majątek Dagdana. On miał owce. I ofiarował nam 41 owiec. Nie, zamiast mają Niemcy zarekwirować, ja wam to dam, tak. Mieliśmy te owce jako taką rezerwę, gdyby nie było coś, gdyby nie było mięsa. Z tymi owcami to była też przygoda taka. Przyszła do nas partyzantka radziecka. Przedali się przez front. Dowódcą był Paciomkin, pseudonim. Złożyli nam wizytę. No i dowódca, Leliwa, jak odchodzili, dał im prezencie owce. A ich było około 30, tak? Rano nasz kwaterim liczy owce, brakuje dwóch owiec. A to oni zostali jedną owcę, a dwie ukradli. No, to potem nasz dowódca kompanii poruszył ich. Mówi, jak to może, żeby tak oni nas, te owce zabrali. A ciekawe, mówi, tak, widzieliśmy, prowadzili trzy owce. Tak. No to my składamy rewizytę. Biurka, chłopaki, potrzebuje sprytnego chłopaka, który potrafi organizować pepesze w czasie naszej wizyty, pójdziemy do Ruskich. No zgłosił tam kilku chłopaków. No dowódca wybrał jednego czy dwóch. No i poszli z rewizytu. Naturalnie tam była wódka, było przytanie ten. I przynieśli dwie pepesze dodatkowo, tak. Takie były też owce. Ale co jest jeszcze ważne? Owce były z nami w Jamnej. I po bitwie pod Jamną musieliśmy się wycofać w nocy. Wycofaliśmy w stronę Policht. My maszerowaliśmy całą noc. Od cały dzień odpoczywamy. I trzeciego dnia zrobiło się nagle gorąco, słońce, kurz, tak? Na tym. Co się jadą? Jakieś furmanki czy coś? Lornetka do oczu. Owce za nami przyszły, proszę Państwa. Myśmy już nie mieli serca zabić żadnej owcy. Oddaliśmy do Granowi, takśmy zostali. Takie to są epizody nieznane. Mając 10 lat stopień do harcerstwa w Kaliszu. Bo ja chodziłem do gimnazjum jeszcze 8-klasowego, starego typu. Gimnazjum Asnyka w Kaliszu, gimnazjum, które liczyło około 600 lat, którego wychowankiem był Asnyk, prezydent Wojciechowski, Parandowski i wiele sławnych ludzi. I ta była bardzo silna drużyna harcerska. No a mając 11 lat pojechałem już na obóz, na międzynarodowy zlot do Pragi. Ach, to było wielkie przeżycie w Pradze. Wszyscy skauci słowiańscy się zjechali ze wszystkich stron. Byli nawet rosyjscy skauci spoza granic kraju, którzy pięknie śpiewali. Jak oni pięknie śpiewali. Po tym zlocie na koszt państwa mieliśmy obóz wędrowny, bardzo ciekawy obóz wędrowny po Śląsku Cieszyńskim. Przez 10 dni z zadaniem, że w każdej wyznaczoną trasę, w każdej miejscowości wieczorem mamy urządzać ognisko dla ludności. Na złote chały drudy dobrze przygotowane, przez cały rok się przygotowały do rozśpiewania. My tak myśmy przez ten 10 dni wędrowali. Potem co roku jeździłem na obozy harcerskie, byłem potem na Dżemoli w Gedele. Widziałem Beden Pawla. Mam jego zdjęcie nawet zrobione. Tak. Widziałem, jak siadał z koni i tak się patrzyłem do niego. I tak przypominam, patrzyłem się na jego rękę, bo myślę, jak on ma starą, tą żelastą rękę tam. A jak ja teraz patrzę na swoją rękę, to myślę, że on miał młodą rękę. To potem szkoła podchorążych, szczypiornie, promocja na podchorążego, no i udział w walkach, kampanii wrześniowej, które były dla mnie bardzo ciężkie, byłem trzykrotnie ranny i to ciężko ranny. antybrysty. To jest przestrzał przed namiot. Tu dostałem, to wyszło. Oprócz tego jeszcze miałem 11 ram na całym ciele. Plecy, szyję, tutaj ucho miałem urwane po plastycznej operacji, to także to już nic. No mogę się pochwalić tym, że mam najwyższe odznaczenia wojenne. Są to na tablicy, gdzie pali krzyż wyrzutów militarnych, krzyż walecznych, to są. Ostatni raz byłem ranny w ostatnim dniu wojny, 27. Już były prelektacje o zawieszeniu broni, a myśmy jeszcze odbijali dworzec zachodni. Bo co chodziło? Chodziło o to, żeby wobec Niemców wystąpić jeszcze jako armia broniąca się, by uzyskać honorowe warunki kapitulacji. No proszę Państwa, proszę pamiętać, że Polska była jedynym państwem w czasie wojny, gdzie jednostki taktyczne kapitulowały na warunkach honorowych. Tak Hel kapitulował, Warszawa, Modlin. Oficerowie szli do domu w pasach, obrońcy Warszawy, no z białą bronią, którą na granicy Warszawy odbierali, a natomiast wszyscy żołnierze zostali zwolnieni do domu, nie poszli do niewoli. Potem ludność cywilna, bo myśmy dyktowali warunki tej kapitulacji, no nie my, tylko nasz sztab, tak? Dostała zaopatrzenie, żywność, leki, bo w Warszawie w 30 roku był głód, straszny głód, tak? No ojciec aptekarz, z czegoś trzeba żyć. Poszedł do izby aptekarskiej w Krakowie, przedstawił się jak i co. Jak to dobrze, że pan przyszedł. Proszę pana, Niemcy zamknęli wszystkie apteki żydowskie, a tu było większość aptek żydowskich. Trzeba apteki uruchomić, z tym, że nie wolno zatrudniać Żydów w aptekach. Bo, dlaczego? Bo w aptece są środki silnej, nie tej trucizny. Bali się sabotażu ze strony Żydów. No daj tam do wyboru, pamiętam, Żywiec, Nowy Targ, albo Tarnów. Przejdźmy do Tarnowa. No i to ojciec wydzierżał tę aptekę na prawach dzierżawcy od Okręgowej Izby Aptekarskiej, która już była poza rządem niemieckim. No powiedział, apteka to była taka melina dla wszystkich tych, którzy w moim wieku po szkole, pod chorążem, coś, żeby nie wcielili nas do Bałtisu, to była służba budowlana, bo im wieli do Niemiec. A zawsze jak ktoś miał arbać z kartę, to był już bezpieczniejszy. No tak, na Lwowskiej pracowali, potem pod Aniołem, to było tej apteki już nie ma. I teraz proszę Państwa, 45 rok. Już w pierwszych dniach zaczęli szukać akowców. Więc ojciec mówi, no nie ma co, a ojciec był AK, ja byłem AK. No i w Tarnowie, no ja od razu na studia poszedłem, ojca odebrali aptekę. Proszę Państwa, w pierwszych okresie po wojnie za jawną łapówkę może było wszystko załatwić. Był to Urząd Bezpieczeństwa, więc ojca przesłuchiwali, to ojciec na koniec zrobił kopertę. Skończyło się przesłuchiwanie, tak. I był już spokój. Tak samo jak mnie. Ja się nie ujawniałem, oni mnie zatrzymali. Dlaczego się nie ujawnił? To no więc... Ja mówię, jestem na studiach, miałem egzaminy, to ja się polityką w ogóle nie zajmuję. Jestem zadowolony z tego, co jest. Moja funkcja już się skończyła. No ale to jeszcze, jak Tarnów był zwolony, wojna nie była skończona, pan powinien pójść do wojska. No i nie dostałem karty mobilizacyjnej, no to nie poszedłem. I tak trzymali mnie jeden dzień, drugi dzień na stołku, w poczekalni, do przesłuchania, znowu na stołku. No i mówią, po południu mówię, no możecie iść do domu. To do się ojciec poszedł znów z kopertą czy z czymś do samego szefa załatwił to. Harcerstwo przed wojną było organizacją apolityczną, ale prorządową. Tak to trzeba ująć. Myśmy byli wychowani naprawdę w duchu patriotycznym. Każda uroczystość państwowa, rocznicowa, to harcerze przygotowywali się tego, obchodzili. Tak. Teraz 1 września prezydent prosił, mnie przemawiał, więc ja tam przebawiałem oczy przez rozbiętego żołnierza. I tak się patrzyłem, czyli taka garstka ludzi. A proszę Państwa, przed wojną święta narodowe, jak 3 maja, 11 listopada, te wszystkie, to było święto, całe miasto było dekorowane. W kościół garnizonu nie mógł pomieścić ludzi, tyle przychodziło, a potem była defilada. Defilowały wszystkie szkoły, każda szkoła, że musi się pokazać przed starostą, przed prezydentem, przed generałem Tokarzewskim, bo generał Tokarzewski, twórca Polskiego Państwa Podziemnego, był przed wojną dowódcą dywizji w Kaliszu. Stąd ja go znałem osobiście. W mojej młodości harcerstwo było środkiem na organizowanie sobie czasu wolnego. Było dla nas wielkim zrozumieniem służby. Nie było tego nastawienia konsumpcyjnego, które jest teraz, tak? Myśmy byli pokoleniem wychowanym na tradycjach powstań styczniowego, listopadowego, powstań śląskich, legionów, obrońców Warszawy z 20 roku. Mój prezydent był powstańcem styczniowym. W nas była ta tradycja, że trzeba coś zrobić dla Polski, że my nie możemy być tylko tymi biernymi. Dlatego proszę pana, jak wybuchła wojna, to przecież harcerze wszyscy, no ci starsi, bo nie ci młodsi, zgłosili do służb pomocniczych, to albo wartownicze, albo jako gońcy, nie jako łącznicy. Ja już byłem plutonem, będącą plutonem, a jeszcze zgłaszali się harcerze, czy może coś pomóc, bo szli za nami. Tak. I to było zupełnie inne. No i efektem tego wychowania patriotycznego w harcerstwie to było powstanie Szarych Szeregów. No przecież to było coś wspaniałego, to była wspaniała rzecz, gdzie tajna organizacja młodzieży, gdzie młodzież naprawdę umiała zachować się konspiracyjnie. W Szarych Szeregach było bardzo mało wsyp, proszę Państwa, w porównaniu z innymi organizacjami. Miałem kontakt z harcerstwem tu w Tarnowie, ale ponieważ pracowałem w aptece, mnie potem przyrzucili w AK do zaopatrzenia do służby sanitarnej. Organizowałem tu pracę, jeśli chodzi o apteki, organizowanie szpitali polowych. No więc harcmistrz Łucha mówił, że mnie zostawia w AK, nie bierze mnie do Szarych Szeregów. Ja się z nim znałem osobiście, ale tu byli w Tarnowie Szare Szeregi w Musicach, tak? I część z tych szaroszeregowców poszło do partyzancki. 2 szaroszeregowców zginęło w Suchej Górze. Po wojnie był ten entuzjazm, wracamy do harcerstwa. Chodziło o to, żeby jakoś zjednać młodzież, oddać im kierunek, więc była ta wielka, taki luz harcerstwa do 1949 roku. Potem ZMP zaczęło to organizować, nadawać kierunki. ZHP jako Związek Harcerstwa podporządkowano Związkowi Młodzieży Polski. Polska Partia Robotnicza odjęła kierunek rolę ideową w harcerstwie. Tak. To było aż do Gomułki. Wtedy młodzież przychodziła do liceum, to chcesz czy nie chcesz, to musiałaś zapisać albo ZMP do harcerstwa, do tu ze przyjaciół Związku Radzieckiego lub innej jakiejś organizacji. Więc to wtedy się harcerstwo zupełnie wypaczyło. Odeszło od idei służby, tylko z narzuconych kierunków pracy odgórnie. Tak. W 1956 roku, jak Gomułka wrócił do władzy, no harcmistrz Kamiński po jego rozmowie zwołał zjazd w Łodzi i reaktywowano harcerstwo. Wtedy do mnie też przyszli, słuchaj, wracaj do harcerstwa. Już w pierwszym roku 1957, gdzie nie mając żadnej bazy, drużyny urządzały samodzielne obozy. Nie było wtedy tych krzyków ze strony sanepidu, że musi być ciepła woda, elektryczność czy coś takiego. Jak się gotowało, tak się gotowało, ale pani, to była przygoda, to było przeżycie, to było... I co ciągnęło młodzieży? Nie było, proszę Państwa, wtedy, no jeszcze telewizorów. Radio, to jak się chciało kupić radio, trzeba było stać w kolejce, żeby zamówić się tam. Także nie było żadnej możliwości organizowania sobie wolnego czasu. A teraz, proszę Państwa, żyjemy w okresie telewizji, w okresie motoryzacji. Młodzież ma zupełnie inne zainteresowania. No i teraz na wycieczkę gdzieś pójść, tak? No a daleko trzeba będzie iść piechotą, tak? A nie można by tam podjechać. pierwsze to jest. Ja prowadziłem obóz harcerski młodzieży trudnej. Długo mieli kuratora sądowego. I o jednego to się toczyło śledztwo, bo on tam włamał się gdzieś do kiosku. Ale że to była taka młodzież na skraju chuligaństwa, przestępstwa. Ja jest organizowany przy Straży Pożarnej. Zainteresowałem Strażą Pożarną. Był tutaj dobry taki kierownik tej Straży Pożarnej. Brałem na ćwiczenia pożarnicze. Ich to zainteresowało. I prawie z tej młodzieży chuligańskiej wyrosło. Wyszła młodzież bardzo zdrowa. Ale czemu? Bo ja prowadziłem obóz w Kosaryskach z 11 chłopakami. Sami gotowaliśmy, sami wszystko robiliśmy, spało się na silnikach, nie na materacach. Trzeba było robić prycze, kopać studnie, albo tam myśmy źródełko ujęli. Trzeba było kopać latryny, to wszystko. Wieczorem no to się świeczka czy coś takiego, na osłonie w słoiku, żeby się dopiero to paliło. A teraz, żeby zrobić obóz, to trzeba sami pić, zakwalifikować. Musi być podłoga w namiocie, muszą być łóżka, muszą być silniki, musi być światło, musi być lodówka, gdzie każde jedzenie w lodówce potrzebuje 24 godziny i tak dalej. Nie ma chętnych do prowadzenia, ale i nie ma chętnych uczestników. A obozy harcerskie tak bardzo wiążą. Ja prezentuję stanowisko, że trzeba pamiętać o wszystkim, ale i zapomnieć o wszystkim. W tym sensie, pamiętaj historię, wybacz to, co było i zaczynamy to od nowa. Bo trudno kąpać się cały czas w przeszłości, bo wtedy nie przyjdziemy do teraźniejszości. Mamy sąsiadów, którzy cały czas te sprawy podżywają. W Niemczech ten Liechtenstein, jakoś tam, tak. Ten nieszczęsny car Putin. Teraz się ukazały te publikacje o tym, jak to w Polsce po 20 roku zagłodzono setki tysięcy jeńców, tak? No proszę pana, a jeńcy byli przetrzymywani tylko coś 3 miesiące, tak? Ja się staram o tym, proszę pana, nie myśleć. Bo jak się myśli o tym, to nie można spokojnie przejść na tym. Tak. Dla mnie najbardziej hańbiącą w historii Polski to jest Urząd Bezpieczeństwa. Ilu moich kolegów przecierpiało przez Urząd Bezpieczeństwa, przesiedziało, ilu oni zmaltretowali, ilu pozabijali, zamęczyli w tych. Wcześniej taki zasłużony człowiek, taki bardzo zasłużony Zatorski. On był w kwatermistrzostwie. On zakładał organizację konspiracyjną już w pierwszym roku po wojnie w Pleśni. UB otoczyło dom, zabili go, tak. Bestialski sposób na oczach matki. Tak. Ja prowadziłem aptekę na Krakowskiej tutaj, tak. A obok potem było UB. I do mnie przychodzili z receptami wtedy w tym. Widziałem, jak to prymitywny element. To byli prymitywni ludzie, którzy mieli okazję dorwać się do władzy i pokazać się, o, ja ci pokażę teraz, tak.
Uwaga, człowiek. Słuchaj w każdy wtorek po 22 w RDN Małopolska. O bohaterach cyklu Uwaga Człowiek czytaj także w piątkowym wydaniu Dziennika Polskiego oraz na portalu internet.pl. Projekt realizowany przez Tarnowską Artystyczną Konfraternię przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego i miasta Tarnowa.